Myślę, że wszyscy możemy jeszcze raz powiedzieć za to, co słyszeliśmy i za te słowa tej pieśni, które tutaj tak nas wprowadzały, to, co kiedyś nas będzie czekać, że przed naszymi oczami stanie ta kraina. Możemy wszyscy tak powiedzieć, że ze szczerego serca chwała Panu Bogu. Tak? Niech będzie Jemu naprawdę chwała. I tak jak tutaj brat Piotrek wspomniał, że wybraliśmy dobre miejsce i jesteśmy na pewno wszyscy z tego powodu szczęśliwi. Ja też jestem Bogu szczęśliwy, że mogę przed Wami stać, że dał mi jeszcze łaski, zdrowia, sił i pragnienia, aby być na tym miejscu. Gdyż tak jak widzimy niejednokrotnie w wielu miejscach, kiedy jesteśmy, czasami tak będąc w pracy, czasami nie lubię słuchać tego, co tak bez przerwy leci w radiu, ale tak słucham tego i tak się zastanawiam. I tak sobie myślę, że ludzie bez przerwy wspominają gdzieś tam jakieś Szekspira. Ciągle wspominają tego Szekspira. Gdzieś tam ktoś bez przerwy wspomina jakąś inną sztukę teatralną. Ktoś gdzieś tam usłyszał jakąś pieśń, jakąś piosenkę o czymś tam. Czasami nawet całkiem nieładną, może nawet i sprośną. I bez przerwy ją powtarza, i bez przerwy ją powtarza. A my śpiewaliśmy pieśń Słowo Twe. Słowo Twe od strachu chroni mnie. Słowo Twe rozjaśniam drogę moją, drogę naszą. I myślę, że to naprawdę chwała Bogu, że teraz to Słowo nas prowadzi. Nie ktoś, kto nam wpaja, słuchaj, Ty tego potrzebujesz. Ty musisz być szczęśliwy, kiedy pojedziesz w takie czy inne miejsce. A człowiek wraca. Myślę, że nie jeden z nas tego doświadczył. Wraca i czuje pustkę. I czasami czuje pustkę. Oj, to nie było to. To nie było to. Minęło, odeszło i się... Ale kiedy przychodzimy do Boga, kiedy posmakujemy tego pokarmu, tego słowa, to wtedy tak bardzo tego pragniemy do tego wracać. Ja też tak pragnąłbym pośród Was tak podzielić się paroma fragmentami Słowa Bożego, bardziej może z Nowego Testamentu. Nie mam jakiegoś takiego tematu szczególnego, aby jakiś wykład w tym kierunku czynić, ale myślę, że samym wykładem jest nasze życie. I może niejednokrotnie nie wykłady, ale przykłady są nam bardziej potrzebne. Są nam bardziej, właśnie nie mówię, że wykłady są niepotrzebne. One są bardzo potrzebne, kiedy, bo nie można mieć dobrego przykładu, jeżeli nie będzie się o tym mówiło, prawda? Więc jest potrzebna też, powiedzmy, no ta teoria, to słowo, które czytamy, ale jak bardzo jest potrzebna praktyka. I tak jak tutaj na początku brat Sławek przeczytał słowa, że Bóg nas przeniósł z ciemności do wiecznej swojej światłości. Właśnie z tej ciemności, jak tak wspominałem wcześniej, że gdzieś tam jestem przy pracy i słyszę i widzę, jak ktoś gdzieś tam się czymś zachwyca, a tak naprawdę kiedy zadam jakieś pytanie, a co myślisz, skąd wziął się ten świat? Jak myślicie, jaka jest odpowiedź najczęściej? Nie wiem, nie zastanawiałem się, a po co mi to wiedzieć? Przecież to jest kluczowa rzecz. A skąd ja się wziąłem? A jeśli się wziąłem, to po co żyję? A jeśli żyję, to dokąd pójdę? A tutaj słyszeliśmy słowa Biblii, że to właśnie Bóg przeniósł nas. On nas przeniósł. Jak mnie przeniósł? Przecież dalej jestem w tym samym miejscu. No powiedzmy, no żyję na tej ziemi, prawda? Co prawda może zmieniłem miejsce zamieszkania z Solca na Legnicę, ale to nie ma takiego znaczenia. Jesteśmy tutaj, a nagle jesteśmy przeniesieni do światłości. Przychodzi noc, wiemy, co to jest ciemność. Chciałbym więc takimi krótkimi słowami przypomnieć nam kilka wersetów, które nam właśnie o tym mówią. Które nam właśnie o tym mówią, kto jest tą światłością. I myślę, że dobrze wiecie, co bym chciał przeczytać. Ale takie krótkie słowo tak mi leży na sercu, żeby tak pokrótce też o tym przeczytać. Przypomnieć, utwierdzić nasze serca, abyśmy tak właśnie chcieli dalej iść. Ewangelia Jana, 8:12 mówi wyraźnie. Jak to się dzieje? W jaki sposób? Bo nieraz słyszę, a to nieważne, kto jak wierzy, kto jak nazywa Boga. A ktoś mówi, a ktoś go nazywa wszechmocny, a ktoś go nazywa jakaś nadprzyrodzona siła. Ale tu jest wyraźnie napisane w Ewangelii Jana, 8:12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Chwała Bogu, że... wierząc w te słowa, jesteśmy pewni i nie musimy dalej szukać. Wiemy, kto jest tą światłością, więc czytajmy dalej. Więc patrzmy dalej za tym, który pozostawił apostołów, który pozostawił swoich uczniów i on im zlecił i rozmawiał z nimi, objawiał się im przez 40 dni, aby oni byli blisko Niego. I mówił tak samo i tym, którzy później świadczyli o Nim. I apostoł Paweł, który chodził, można powiedzieć, bardzo wielkiej gorliwości dla Boga, ale swego czasu był w ciemności. I chociaż tutaj pisze do Efezjan drugi rozdział takie słowa i wspomina tutaj o upadkach i grzechach, ale to są upadki i grzechy, to też jest błędne zrozumienie w ogóle, kim jest Bóg. To jest niezrozumienie woli Bożej, to jest niezrozumienie dróg Bożych. To też jest tak pewnego rodzaju ciemność. I to też jest upadek, kiedy człowiek szuka Boga albo nawet chce spełniać coś, co myśli, że tak powinno być, a jednak to nie jest to prawdziwą drogą za Bogiem. I mówi apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Efezjan: i wy umarliście przez upadki i grzechy was, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliśmy dziećmi gniewu, jak i inni, bo w tym świecie jest pewna moda, w tym świecie jest pewien krzyk, w tym świecie jest pewne nawoływanie do tego, aby naśladować kogoś, aby naśladować jakiegoś idola, aby naśladować kogoś, kto lansuje jakiś sposób ubierania, lansować kogoś świadomie lub nieświadomie. I to doprowadza nas do śmierci. To może spowodować, że możemy umrzeć. I wtedy potrzebujemy właśnie tego, który nas wyciągnie z tej ciemności. Wtedy potrzebujemy, tak jak wspomniałem, tego Jezusa, o którym On sam powiedział. Jeśli tak powiedział o sobie, to albo mówił prawdę, albo kłamał. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że mówił prawdę, tak? Amen. Jezus mówił prawdę, On jest światłością świata. I jedno jest pewne. Jedno jest pewne, że On chce, abyśmy byli święci. I chciałbym nawiązać ciągle i może i znowu do naszego postu, do naszych postów, żeby to nie był tylko sam post, post dla postu. Żeby to nie były tylko modlitwy dla modlitwy, ale żeby w ślad za tym szło to, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Znamy dokładnie te wersety biblijne, znamy te tematy, o które się modlimy, abyśmy prowadzili życie święte, abyśmy byli święci w ciele, duchu i duszy. Czyli w duchu, tak jak czytane było dzisiaj na początku, aby oddawać Bogu chwałę tak, jak Mu to miłe, w duchu. W duszy też, aby nie zanieczyszczać się grzechem, ale oczyszczać się od wszelkiego grzechu, i w ciele, aby nie naśladować tego świata. Aby nie było tak, że jeżeli się komuś coś na coś zwraca uwagę, kochani, dzisiaj coraz bardziej, powiem wam szczerze, coraz bardziej ciało odkrywane jest coraz większą jakby chlubą. Coraz większą chlubą. I kiedy nawet powiem o swoim domu, kiedy się nawet komuś zwróci uwagę: dziecko, przecież ja nie muszę w końcu oglądać twoich prawie całych nóg. To nie patrz. Słuchajcie, kochani, to jest świecka odpowiedź. To jest świecka odpowiedź. Świecka odpowiedź, po prostu tak uczy świat. Tak uczy właśnie świat, mądrość tego świata, tak właśnie uczy. Tak właśnie uczy mądrość tego świata, o której apostoł Paweł w liście do Rzymian właśnie mówi o pewnej takiej rozdwojonej naturze. O takiej rozdwojonej naturze, gdzie z jednej strony nasze ciało do czegoś nas ciągnie, a duch nasz pragnie Boga. I człowiek staje w pewnym konflikcie, bez przerwy walczy. I bez przerwy walczy, bo tak jak na początku apostołowie się spotykali, apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi: pilnuj czytania, pilnuj czytania. Myślę, że za czasów Tymoteusza to chyba bardziej czytano Stary Testament, prawda? Czytano stare pisma prorockie, no na pewno już były jakieś listy między apostołami, ale myślę, że szczególnie czytali stare pisma o tym, aby prowadzić bogobojne życie, aby Boga kochać tak, jak jest w tym pierwszym przykazaniu napisane, z całej duszy, z całej siły, z całej mocy. Na pewno też czytali o tym, żeby chodzić w czystości i świętości. Myślę, że pewne zachowania, które dzisiaj są, nawet nie przychodziły im na myśl, aby tak one wyglądały. Zachęcając też i wszystkich do takiej wielkiej gorliwości, do tego, aby Bogu służyć. I na pewno, tak jak to Piotrek wspomniał, że nie dla zwyczaju, dobrego zwyczaju, ale też dla pragnienia, prawda? I tak ostatnio dzwoniłem do jednego brata i w niedzielę po południu, on mieszka troszeczkę, to jest brat ze zboru lubińskiego, mieszka tam gdzieś za rzeką jakąś tam, no, nie zapomniałem, jak ta miejscowość się nazywa, może i dobrze, no jest, może tam mają 20 parę kilometrów. I on mówi: no szybko jedzą obiad i jadą na nabożeństwo. Wie, to jak to, ty jeździsz na nabożeństwo wieczorem? Drugie? No pewnie, że tak. Trzeba jechać. Dzisiaj młodzież wieczorem usługuje. No to ja się czułem bardzo zbudowany, taki zachęcony, że no tak. No i we wtorki też, nie? I na modlitewne też, cały tydzień. Bez względu na to, że no tak, no w końcu niektórzy, którzy mieszkają w jednym mieście, we Wrocławiu, to dla nich no nie być na nabożeństwie to jest źle, bo mieszkają w jednym mieście, prawda? Jak ktoś mieszka we Wrocławiu. Ale żeby z jednego miejsca Wrocławia przemieścić się na miejsce zgromadzenia, to czasami więcej zabiera czasu niż z jakiejś pobliskiej miejscowości do Legnicy. Gdzie jak na przykład no, z jednego miejsca gdzieś tam sprawdzałem, przypadkowo akurat tak, akurat byłem w jednym miejscu, tam byliśmy, akurat tam lekarz pewien przyjmował i jechaliśmy z tamtego miejsca, to się okazało, że jechałem bodajże, nie pamiętam, ale chyba 8 czy 10 minut zajęła cała droga jazdy. Mówię, to tak blisko jest? No, nie myślałem, bo tak w pierwszym momencie, no tak, bo to tak troszeczkę dalej, nie? A jak spojrzałem na zegarek, to tak jakoś to tak bardzo szybko zleciało, nie? Faktycznie to tak w pierwszym momencie tak się wydaje, no bo taka wioska dalej, a tu się okazuje, że kiedy się spojrzało na zegarek, moment i już się jest na miejscu. To jest to pragnienie. I myślę, że kiedy czytali kiedyś te pisma stare prorockie, myślę, że tam wiele zachęty znaleźli. My też, prawda, czytamy wiele ksiąg, wiele miejsc ze Starego Testamentu i widzimy, jak wiele miejsc nas zachęca, zapala do tego, żeby służyć Bogu. Dlatego też i apostoł Paweł pisze o pewnej naturze. O pewnej naturze, siódmy rozdział listu do Rzymian. I tak robi troszeczkę takie porównanie zakonu tego mojżeszowego, czyli tego, gdzie są zamieszczone właśnie te zalecenia, przykazania, zachęty wraz z całymi prorokami, o których wiemy, że w Ewangeliach jest napisane, że Pan Jezus powiedział, że ani jota z tego nie przepadnie, ani kreska z tego nie przepadnie. Że prędzej minie niebo i ziemia, niż by coś miało przepaść ze Starego Testamentu. I analizując te fragmenty, myślę, że zobaczymy i w nas pewną walkę. Pewną walkę, która w nas się odbywa. I tak przeczytam od 14 wersetu 7 rozdziału listu do Rzymian poniżej. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. I nieraz, kiedy się po prostu o czymś mówi, o zakonie, to niejednokrotnie się myśli, a zakon to on tak przede wszystkim dotyka ciała, prawda? Mówi, a to taka, on tylko ciała dotyka. Ale się okazuje, że wyraźnie raczej ja czytam coś takiego, że nie. Że zakon, ten zakon, on nie dotyka ciała jakby. Jest o nim napisane, że on jest duchowy. Że on jest duchowy. On dotyka mojego ducha. A kiedy dotyka mojego ducha, kiedy mój duch zaczyna się zmieniać, moje życie zaczyna się zmieniać, moje zewnętrzne się zaczyna zmieniać, zaczynam ja się cały zmieniać. Dlatego w pewnym momencie To, co kiedyś słuchałem, to mnie bawiło. To, co ktoś opowiadał, to wywoływało we mnie śmiech. Dzisiaj coś mnie nie bawi, a dzisiaj zamiast śmiechu jest raczej żal i płacz. Jak coś takiego może jeszcze bawić? Ale tak się dzieje, kiedy człowiek jest zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznają się w tym, co czynią, gdyż nie to czynią, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynią. A jeśli to czynią, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynią to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to, co jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Tak bym tutaj odniósł taki może taki krótki swój komentarz, że ja tak bardziej rozumiem, kiedy tutaj apostoł Paweł mówi, że znajduję wtedy w sobie zakon, czyli jakieś prawo, czyli jakąś zasadę, lub to jest jakieś prawidło, tak jest prawo fizyki, prawda? Tak jest, są prawa fizyki, to też można je w pewnym sensie nazwać zakonem. To jest to są zasady, to jest uwarunkowanie, to jest zależność. Coś, co jest stworzone, istnieje i ono jest. Tak samo jak Pan Bóg istnieje, On jest. On ma swoje zasady, On ma swoje prawo, On ma swoją sprawiedliwość, On też ma też i pewne swoje wymagania, swój stan. Także też i nasze ciało, to ziemskie ciało, ono ma taki pewien zakon, on po prostu jest poddane pewnym rzeczom, prawda? Ono jest jakby poddane fizyce, jest poddane pewnym prawom, które są fizyczne, ale są też i takie, jak można powiedzieć, duchowe. To jest taki zakon w ciele człowieka, że to ciało jakby nas ciągnie do czegoś, co nie zawsze jest dobre. Że, mówi apostoł Paweł, znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma mnie złe. To mówi apostoł Paweł, taką analogię, takie porównanie robi. Bo według człowieka wewnętrznego, czyli tego duchowego od Boga, mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi. Myślę, tutaj można dodać się mu Bożemu, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. I to tak bywa właśnie w naszym życiu, że my wewnątrz zgadzamy się z Bożym zakonem, zgadzamy się z Pismem Świętym, mówimy o świętości, błagamy Boga o to, pościmy, modlimy się, a kiedy przychodzi sytuacja, że tak jak już powiedziałem, wspomniałem, może ubrać się, nie patrzę na to, jak patrzy na to mój Pan. Nie patrzę na to, jak to będzie, kiedy ktoś mnie zobaczy. Nie patrzę na to, czy to będzie święte, czy to będzie Bogu miłe, czy to się będzie Bogu podobać. Na pewno w tym świecie nikt mi nie powie, że to złe. O, super dzisiaj wyglądasz. O, ale dzisiaj się odstrzeliłeś. O, prawda? O, to wtedy człowiek się czuje, prawda? Podbudowany, posilony. Ale to jest bardzo płytkie i krótko. I na nowo człowiek szuka czegoś innego. Czym teraz zaskoczyć ich? Jakim ubiorem? Jaką fryzurą, czy jakimś innym zachowaniem, lub też zachowaniem. I wtedy się okazuje, że w nas coś takiego mieszka. Ale my tak naprawdę chcemy dobrze. Dlatego starajmy się. Ktoś tak powiedział, nie bójmy się świętości. Nie bójmy się być świętymi. Nie bójmy się skromności. Nie bójmy się. To nie jest straszne. To naprawdę nie jest straszne. Nie bójmy się być święci. Nie bójmy się być oddzieleni od tego świata. Nie bójmy się należeć do Pana. Nie tylko modlitwą, nie tylko słowami, nie tylko na tym miejscu, ale naszym całym życiem. Nie bójmy się oddać się Mu całkowicie. I jeżeli coś takiego w sobie zauważamy, i kochani, to nie jest to, że ja w tym celuję, że ja w tym jestem, tak jak Piotrek wspomniał, My wszyscy jesteśmy słabi, ja również. Może z was ktoś jest mocniejszy na pewno ode mnie w wierze i w czystości, w świętości. Ja w sobie wiele problemów zauważam i cały czas mam świadomość tego, że ja muszę z tym walczyć. Ja to muszę zmienić. Inaczej nie wejdę do Królestwa Niebios. Nie ma innej możliwości. Dlatego nieraz wołam właśnie do Boga, tak jak jest tutaj napisane. Dalej 24 werset. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Nieraz tak właśnie mi też przychodzi, kiedy zastanowię się nad swoim postępowaniem, zachowaniem, czy coś innego, co się przydarzyło. Nieraz właśnie tak do Boga wołam. Nędzny ja człowiek. Żyję w tym ciele, jestem temu zakonowi tego ciała często poddany, tej walce. I nieraz wołam, nędzny ja człowiek, bliski śmierci, duchowej śmierci. Niektórzy mówią, a bo człowiek wierzący to już nie musi się nawrócić. Kochani, nie wiem, może tak jest, że nie musi. Ja uważam, że bez przerwy się muszę zwracać do mojego Pana. Jak gdzieś zbłądzę, to znowu się muszę nawrócić. Jak gdzieś znowu, to ja znowu muszę się nawrócić. Na nowo narodzić. Człowiek się rodzi raz. Rodzić się musi się człowiek raz. Prawda? Ale zmienić swoją drogę, zmienić postępowanie, nawrócić się do swojego Pana. Myślę, że za każdym razem, kiedy przyjdzie błąd i Pan niejednokrotnie chciał zawrócić Izraela. Prawda? Nie raz. Przecież zawsze był Izraelem. A jednak chciał ich nawrócić. Zawrócić, żeby zawrócili z tej drogi. A zawsze był Izraelem. No po co ich nawracać, jeżeli oni są Izraelem? Ale wiemy, że to chodziło, że ten lud błądzi sercem. Dlatego my, kochani, tak jak oni swego czasu, kiedy apostoł Paweł zalecał Tymoteuszowi, pilnuj czytania, wiele tam było przykładów na temat Izraela, który błądził sercem, aby i ci, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy przyjęli tą drogę światłości, którzy przyjęli Jezusa jako swoją światłość, aby nie błądzili sercem, że ustami, modlitwami, postami tak, ale ciałem już nie. Ciało już nie. Ciało to może, jak to nawet moja mama kiedyś tak mówiła, że Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Jest takie nawet przysłowie.